Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś 28 maja mija 28 lat od śmierci niezapomnianego prymasa tysiąclecia. Całe nauczanie Stefana kardynała Wyszyńskiego przeniknięte było troską człowieka, przekonaniem o wielkiej godności i pochodzeniu człowieka od samego Boga. Najważniejszy na ziemi jest człowiek. To jakby fundamentalna dewiza nauczania prymasa tysiąclecia. Nasz wielki rodak, ojciec święty Jan Paweł II, pisał w liście do Polaków o prymasie jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się zmarły prymas szczególnym przykładem żywej miłości do ojczyzny. Wśród praw człowieka na pierwszym miejscu stawiał Stefan kardynał Wyszyński prawo do życia. Tak starał się prowadzić sprawy Kościoła i ojczyzny, aby nikt nie zginął. Nie darowałbym sobie, powtarzał, gdyby z mojej winy zginął chociaż jeden człowiek. Właściwie on nie walczył z żadnym ustrojem, ale w każdym ustroju walczył o człowieka. Już jako biskup lubelski w obliczu straszliwych zniszczeń wojennych napisał list pasterski o katolickiej woli życia. W tym liście ukazał cały dramat odrzucenia Boga, które przyniosło straszliwe skutki sponiewierania człowieka przez dwa totalitaryzmy. A jednak i w tych okrutnych czasach nie zabrakło wrażliwości na ludzką godność. W przemówieniu do lekarzy ksiądz prymas mówił w czasie powstania warszawskiego jako kapelan w szpitalu powstańczym: byłem świadkiem licznych operacji. W dzień i w nocy. Nogi i ręce wynoszono koszami. Na razie nie można było ich pochować uczciwie, więc kładziono je do dołu. Mówiłem lekarzom, że są to szczątki naszych braci. Należy je szanować, pamiętając o wielkiej godności ludzkiego ciała. Z wielkim szacunkiem na kolanach trzeba pochować człowieka. Człowiek ma wielką godność, bo jest dzieckiem Boga, a Bóg życia istnieje niezależnie od tego, czy w Niego wierzymy, czy nie. On jest stwórcą, źródłem istnienia. Jego imię jest, który jest. Mówił prymas Wyszyński w 1959 roku: człowiek nie ma prawa decydowania o ludzkim życiu, chociażby najmniejszym, bezbronnym. Ojcem człowieka jest sam Bóg. Życie ludzkie jest darem Jego uszczęśliwiającej miłości, miłości wiecznej, niepokonalnej. Człowiek, który zaistniał, jest nieśmiertelny. Będzie żył wiecznie, choćby dzieje jego życia na ziemi zostały przerwane. Co człowiek może uczynić przeciwko życiu? Może sprawić, że z kilkutygodniowego bytu, który się powoli kształtuje, nie powstanie wielki człowiek, myśliciel, nauczyciel narodu, a może jego wybawca czy dowódca, może przyszły ojciec czy matka. Te dzieje mogą być przerwane. I człowiek czyni to dzisiaj bardzo często. Mówił ksiądz prymas: przerwane są dzieje, ale nie przerwane jest istnienie. Sam Bóg, który stanie w jego obronie. Z człowiekiem, którego dzieje przerwano, spotkają się kiedyś na łonie Ojca Niebieskiego wszyscy, którzy tego dokonali. Matka, ojciec, lekarz, służba zdrowia, czy minister, który takie zarządzenie wydał, i twórcy ustawy, która to dopuszcza. Dochodzą do nas wiadomości, że coraz to nowe państwa podejmują uchwałę dopuszczającą przerwanie życia ludzkiego. Tam, gdzie Bóg powiedział żyj, tam człowiek nie ma prawa powiedzieć umieraj. Nie ma prawa przeciwstawić się Bogu i przerwać dziejów zapoczątkowanych przed wiekami dla nowego istnienia, bo jest to uzurpacja i zuchwalstwo. a jeśli zostaje dokonany, jest zwykłą zbrodnią, chociaż ludzie boją się tego określenia. Współczesnej matce tłumaczy się kłamliwie, że kształtujące się w niej życie to najeźdźca, jakiś napastnik niesprawiedliwy. Mawia się jej, że ma ona prawo bronić się przed tym napastnikiem, a wreszcie o zgrozo daje się jej prawo, którego nie ma nikt, nawet najbardziej niesprawiedliwy prokurator, godzenia w życie. Według kodeksów prawa karnego dopiero w długiej i uciążliwej procedurze można orzec, winien jest śmierci, a tu, bez wyroku, jedna wola człowieka, może chwilowo udręczonego, biednego czy chorego, skazuje na śmierć. Pytamy, jakim prawem? Dlaczego powszechne i podstawowe prawo do życia nie zabijaj ma być tutaj zawieszone? Tak mówił ksiądz prymas w sierpniu 1972 roku na Jasnej Górze. Powtarzał, najmilsze dzieci, sprawa życia nowego człowieka nie jest sprawą prywatną dwojga rodziców, matki i ojca. Wszyscy są zainteresowani w tej sprawie, a przede wszystkim nowa istota, bo ona ma prawo do bytu i nikt jej nie może skazać na śmierć. Zainteresowany jest tutaj sam Bóg, który chciał naszego życia, istnienia konkretnego człowieka. Prawa dziecka zabezpiecza nie tylko Boże prawo, nie zabijaj, ale także prawo cywilne. Wydanej przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka, którą podpisała także Polska, czytamy, dziecko potrzebuje odpowiedniej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. To podpisaliśmy, przypominał prymas tysiąclecia. Szczególna pomoc i ochrona musi być zapewniona tak dla dziecka, jak i dla matki. Odpowiednia pieczołowitość przed i po urodzeniem. W parlamencie podczas debat nad ustawą, która takim wstydem okrywa naród polski, powiedziano, ponieważ jestem katolikiem, głosuję przeciwko ustawie. To było powiedziane za dużo. To nie było właściwe ustawienie problemu. Wystarczyło powiedzieć, ponieważ jestem człowiekiem, głosuję przeciwko ustawie. Mam obowiązek bronić godności człowieka, a ta wartość jest istotowo sama w niemowlęciu, taka jak i w profesorze, a tylko przypadkowo wartości te są inne. Wartość życia ludzkiego jest niezależna od stopnia rozwoju tego życia. Wartość życia ludzkiego jest suwerenną domeną Boga, bo Bóg unosi się nad ludzkim życiem i jego przeznaczeniem. Ponieważ człowiek nie bierze prawa do życia ani od rodziców, ani od społeczeństwa i nie ma właściwie takich racji, które uzasadniłyby dostatecznie w prawie czy socjologii, że człowiek wziął życie i prawa do życia od rodziców i od społeczeństwa. To od kogo się wziął? Kto mu je nadał? A więc ani rodzina, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać życia, czy pozwalać komukolwiek na przekreślenie go, bo prawo do życia jest wyższego rzędu. Stąd wnioski, życie człowieka nienarodzonego jest zawsze nietykalne i prawnik nie ma tytułów, aby tym życiem wprost dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o ludzkim życiu, jest bezprawiem. Każdy czyn, który zmierza wprost do zniszczenia i przekreślenia prawa człowieka do życia, jest zwykłą zbrodnią. Tak mówił ksiądz prymas w grudniu 1956 roku na Jasnej Górze. Nie milknął głos prymasa tysiąclecia. Mówił prawdę, ostrzegał, prosił, ukazywał, jakie skutki dla życia narodu ma ten samobójczy lęk przed dzieckiem. Rodziny bezdzietne to naród starczy i zwiędły. Rodzica małodzietna to naród anemiczny i wegetujący. Rodziny wielodzietne to naród pełen tężyzny duchowej, zdolności, o wielkim wyborze talentów i sił. Tak pisał w Komańczy, będąc jeszcze internowany. Niszczenie życia nienarodzonych nazywa prymas tysiąclecia klęską narodową. Obawa, że naród nie wyżywi większej liczby dzieci, jest wytworem propagandy. Mówił, małoduszni nie chcą, by ludność Polski przekroczyła 30 milionów. Na ziemi danej nam przez opatrzność wyżywić się może spokojnie 50 milionów. Tym więcej, że jak uczy nas ekonomia, najbardziej wdzięcznym spożywcą, czynnikiem równowagi i wymiany ekonomicznej jest mały spożywca, dziecko, które tak dużo wszystkiego potrzebuje, że swoim zapałem spożywczym przezwycięża niekiedy dorosłych. Powiedział ktoś, że naród, który ma dużo dzieci, może się nie lękać o równowagę ekonomiczną, bo dzieci będą jej sprawcami. Tylko narody bez dzieci duszą się z nadmiaru bogactw, których nikt nie może spożyć. Ziemia Polska ma być ziemią żywych, a nie umarłych, wołał prymas tysiąclecia. Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta. Naród, jeżeli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i naród będzie żył. Jeżeli rodzina domowa uszanuje dziecko, będzie uszanowany w tej ojczyźnie człowiek. Jeżeli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które rodzi się w komórce ogniska domowego, nie uszanują i życie obywateli, bo mordować nauczą się w rodzinie. Naprzód będą mordować swoje dzieci, a potem innych obywateli. W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej będzie się tworzyć społeczność morderców i naród będzie samobójczy. Zada sobie samemu śmierć własną ręką i skończy się taki naród. I sprawdzi się to, co o niektórych narodach mówią już dzisiaj słowami Pisma Świętego, imiona głupich będą wymazane z ziemi żyjących. Tak mówił prymas w Warszawie w 1958 roku. Nawoływał ciągle, żeby w tej trosce o życie myśleć także o trzeźwości, bracia trzeźwymi bądźcie. Prosił, dzieci najmilsze, pomyślcie, mówimy, że jesteśmy narodem tak biednym, że nie stać nas na liczne rodziny, a przecież niedawno gazety donosiły, że Polacy przepili ponad 20 miliardów złotych. Chciejcie to wszystko rozdzielić między liczne rodziny, ubogie, przekonacie się, na co nas stać. Dokąd idziemy? Pytał z niepokojem, w trosce o rodzinie. Dokąd zaprowadzi nas to ułatwione życie? Czy jesteśmy wszyscy w jakimś obłędzie, że samochcąc pędzimy i ciągniemy za sobą naród w przepaść bez życia? Nigdy nie byliśmy narodem grabarzy, bo nikogo nie pochowaliśmy, szanując wolność wszystkich. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby naród szanujący wolność, umiejący walczyć za naszą i waszą wolność, sam dla siebie stał się grabarzem. Dziwił się prymas tysiąclecia, skąd nam to przyszło. Zmalała cena rodzących się Polaków, gdy przegląda się pisma, zastanawia dziwny styl prasy, która napada bezmyślnie jak na największych wrogów na tych, którzy chcieliby wydać po Bożemu na świat kształtujące się życie i uszanować prawo do życia. Bardzo łatwo jest dzisiaj niszczyć rodzące się życie. Skąd przyszło to narodowi, który z Ewangelii wie, że życie jest darem Boga, światłością ludzi? Skąd przyszło to narodowi, który dotychczas tak ufał matkom, że na kolanach ręce ich całował? Dlaczego tak łatwo daliśmy się przekonać ludziom płatnym od wiersza, którzy zapełniają prasę artykułami namawiającymi do mordowania Polaków? Dlaczego tak łatwo uwierzyliśmy? Skąd nam to przyszło? Pamiętajmy, że łatwo jest zaprowadzić samobójczy obyczaj narodu, ale trudno go zwalczyć. O, bardzo trudno. Łatwo jest wychować młode pokolenie samolubów, którzy nie chcą przyjąć na siebie i wypełnić żadnych obowiązków, ale trudno później odebrać samolubom kamienne serca i dać im serca wrażliwe. Uruchomioną lawinę trudno zatrzymać. Ostrzegał prymas. Możemy sobie powiedzieć, w 1960 roku wystarczy, gdy obecnie urodzi się 500 000 Polaków, a za lat 5 nam będzie lżej, pozwolimy, aby ich się urodziło 1 000 000. Tylko czy będziemy wtedy mieli siłę i wolę ku temu? Gdy dziś się zdemoralizujemy, gdy pójdziemy po linii łatwizny, wolności od obowiązku, gdy dziś się odzwyczajimy od poszanowania życia, jutro proces ten stanie się nieodwracalny. aby zahamować ten pęd narodu ku samozniszczeniu, prymas Wyszyński odwołuje się do taktyki i argumentacji wrogów naszej ojczyzny. Wspomina w swoich przemówieniach teksty z zeszytów oświęcimskich i metody, do jakich nasi wrogowie odwołują się, aby Polaków było jak najmniej. Środki służące do zabijania nienarodzonych, publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek politycznych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny, wołają. Dla Polaków rzecz oczywista. Ponadto zalecano rozdzielanie małżeństw, kierowanie do pracy w inne regiony kraju. Nam nie są potrzebni Polacy, tylko ich ziemie, powtarzali nasi wrogowie. Ale dlaczego Polacy sami wybierają ludobójstwo własnych dzieci? Po wojnie zginęło więcej niż zamordował Hitler i Stalin. Ksiądz prymas tysiąclecia powołuje się na doświadczenie Francji, które już wtedy, w tych latach 60., kiedy to mówił, uświadomiła sobie, że grozi jej wyniszczenie. Zaczął się odwrót, tam upominał się prymas tysiąclecia o politykę prorodzinną w Polsce. Głos kardynała Stefana Wyszyńskiego był głosem wołającego na puszczy. Był za to oskarżany, uznany za wstecznika, konserwatystę. Nie zrażał się tym, żeby bronić rodziny. Wiedział, że ktoś musi głośno mówić prawdę, choćby to była trudna do przyjęcia prawda. Skarżył się do lekarzy w Warszawie. Któż z was dowiedzie na mnie grzechu? Ja wiem, że mówiąc to wszystko ściągnę na siebie w krótkim czasie napaści prasy. Że to ja jestem winowajcą, że to ja rozrabiam, że to ja podburzam. To ja będę oskarżony, ja to wiem, ale wolę być dzisiaj oskarżony niż za 50 lat, gdy trawa porośnie bruki i nie będzie komu po niej deptać, bo usłużna racja stanu wytnie po głowie polskie dla ambicji, że nikt się nie myli, nawet wydając ustawy wrogie narodowi. Tę winę wołania przeciw takim ustawom przyjmuję na siebie w obliczu Boga, narodu, jego sumienia i waszego sumienia. Słowa prymasa tysiąclecia z trudem przebijały się do świadomości społeczeństwa, a jednak przyhamowały przynajmniej w jakimś procencie to samozniszczenie narodu. Uczyły ludzi podejmowania odpowiedzialności za życie. Sam ksiądz prymas nie tylko upominał, ale otaczał opieką samotne matki, tworząc jako jeden z pierwszych ludzi w Polsce domy samotnej matki, organizując duszpasterstwo rodzin. Wspierał też materialnie rodziny, ubogie, wielodzietne. Ogromne znaczenie miała jego modlitwa za naród, nieustannie zanoszona do Boga i Matki Najświętszej. Ufamy, że i dzisiaj wspiera nas swoją pamięcią przed Bogiem.